chcesz zacząć działać, zmienić coś w swoim otoczeniu? Myślisz, aby założyć organizację pozarządową?
Masz pomysł, ale nie wiesz do końca, jak go zrealizować, nie masz na to pieniędzy, brakuje ci sponsora, narzędzi.
Zrób to sam. Pokażemy ci, jak to zrobić na przykładzie naszej organizacji.
Dzień dobry, witamy w pierwszym podcaście w ramach projektu NGO Zrób to sam. Mówi Beata Chomątowska. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Wojcieszak, prezes zarządu Fundacji Pole Dialogu.
Cześć, dzień dobry.
Cześć. Bardzo mi miło, że przyjąłeś zaproszenie. I zacznę od takiego pytania może z grubej rury. O, zbliżmy się do mikrofonów. Jesteś teraz prezesem, natomiast wiem, że nie byłeś od samego początku w zarządzie fundacji i w ogóle w samej fundacji. Jak to zrobić?
Jak zostać prezesem? Ja myślę, że ta historia też pokazuje w ogóle sposób funkcjonowania fundacji jako organizacji pozarządowych. Ponieważ często fundacje są założone, są zakładane przez fundatorów, czyli przez osoby, które mają pomysł, które mają chęć działania, które mają jakiś fundusz do tego, żeby powołać organizację, która realizuje cele dla nich ważne, która realizuje później swoje cele wpisane w statut. I tak było w przypadku Fundacji Pole Dialogu, które zajmujemy się głównie narzędziami partycypacji, wspieramy sąsiedztwa i miasto w tym, żeby było dobre i otwarte dla swoich mieszkańców i mieszkanek. I to właśnie ten przykład, kiedy 8-9 lat temu fundacja była zakładana przez fundatorów, to te osoby są obecnie w zupełnie różnych miejscach. Pracują na uniwersytetach, rozwijają swoją karierę naukową, swoją karierę biznesową, ale to ciało, tą organizację, którą powołali kilka lat temu, ona powinna dalej funkcjonować, a nie może dalej funkcjonować tylko i wyłącznie na chęciach i siłach fundatorów, ale powinna być zarządzana przez grupę osób, która zna się na tym, ma pomysł na działania, identyfikuje się też z celami, które dla nich były ważne i razem tworzą zarząd. I trochę to jest historia, to dlaczego jestem prezesem Fundacji Pole Dialogu, to jest właśnie trochę taka historia podawania pałeczki dalej, czyli fundacja zaczyna się od jakiejś wewnętrznej misji o odważności celów fundatorów, ale później ta pałeczka jest przekazywana kolejnym osobom, które biorą na siebie tą odpowiedzialność i tworzą w kolejnych latach, w kolejnych kadencjach zarząd organizacji i ją zarządzają. I to jest właśnie trochę historia o tym, że to są cele dla mnie ważne i że też osoby w zarządzie, te kolejne kadencje osób w zarządzie, to jest też ważny dobór osób, które wiedzą, jak organizacją zarządzać, jak współpracować z ludźmi, jak pozyskiwać fundusze dla organizacji. I to jest trochę ta odpowiedź na to pytanie, dlaczego, skąd się to wzięło, że jestem nagle prezesem.
Rozmawiamy o tym, chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak działa fundacja, bo to jest jednak osobny twór i czym się różni od stowarzyszenia. My jako Stowarzyszenie Stacja Muranów mamy trochę inną strukturę. Ciekawe jest to porównać. To, co mówisz, z tego, co mówisz, to wynikałoby, że w fundacji jest bardziej nacisk położony też na takie przekazywanie pałeczki, taką zmianę warty co jakiś czas. Natomiast rada się nie zmienia gdzieś z reguły, czy część rady przynajmniej fundatorów po prostu nadal funkcjonuje. Czy możemy to jakoś tak rozebrać na czynniki pierwsze, jakby to spróbować wytłumaczyć komuś, kto nigdy nie słyszał o tym, co to jest fundacja, jak to funkcjonuje. No.
Jasne. W przypadku Fundacji Pole Dialogu nie ma takiego odrębnego organu jak Rada Fundatorów. Ci fundatorzy są po prostu, są wpisani w statut, są wpisani w akt notarialny. My oczywiście mamy z nimi bardzo dobry kontakt, są dla nas osobami ważnymi, spotykamy się z nimi, rozmawiamy o tym, co słychać w polu dialogu. Ale to, co jest, to taką organem, który trwa i też pilnuje tego, żeby realizować statut fundacji, jest Rada Fundacji, która w przypadku Pola Dialogu funkcjonuje. I ta Rada Fundacji ta rada fundacji funkcjonuje właśnie w celach kontrolnych. Przede wszystkim ma ogromną rolę w tym, żeby powoływać zarząd na 3-letnią kadencję. Więc są to, w tej radzie są osoby, które zostały powołane przez fundatorów kiedyś, które czują, że mają, że potrafią nadzorować działalność fundacji, mają też wiedzę na ten temat, w którym my się poruszamy na co dzień. I spotykamy się z nimi raz, dwa razy do roku, przedstawiamy im sprawozdania, rozmawiamy o tym, co się dzieje w fundacji, to oni oficjalnie powołują członków zarządów, mogą odwołać, mogą powołać nowe osoby i zatwierdzają nasze sprawozdania.
Czyli to jest tak, że mamy fundatorów, osoby, które kiedyś powołały fundację, mamy radę fundacji, która niekoniecznie składa się z tych samych osób, ale jak rozumiem, może. I pełni takie funkcje kontrolne w stosunku do zarządu, który jest trzecim z kolei organem i zarządza po prostu.
Tak, ten trzeci organ jest, czuję najważniejszy, no, ponieważ my w zarządzie jesteśmy ciągle w fundacji, tak? To znaczy my jesteśmy tymi osobami, które piszą wnioski, które rozliczają później te wnioski, ale które po prostu pracują przy konkretnych projektach merytorycznych, tak? Bo łatwo też w przypadku rozmowy o fundacji wejść w taką machinę i myślenie, że fundacje to są wielkie korporacje, wielkie firmy. No tak nie jest, tak? My też jesteśmy małą, jako Fundacja Pole Dialogu, jesteśmy może średnią organizacją pozarządową, tak? Bo pamiętajmy o tym, że to nie jest naturalne dla organizacji z całej Polski, że zatrudnia się osoby i że jest cały skład, więc czuję, że my jesteśmy średnią organizacją pozarządową, ale nie mamy w swoim, jakby wśród pracowników nie mamy 20 osób, tak? Na co dzień pracujemy w 8-osobowej ekipie, jakby 8 osób, które z nami współpracuje na stałe, którym się widzimy w biurze, z którymi rozmawiamy, z którymi pracują, którzy pracują realnie nad bieżącymi projektami. Oczywiście jest cała gama, naprawdę masa osób, z którymi współpracujemy, którzy są współpracownikami, mentorami, trenerkami, pracują, moderują nasze spotkania, które organizujemy dla miasta. Więc ten zarząd zawsze wybija się jako ten organ najbliżej działań fundacji, tak? Czyli my na bieżąco odpowiadamy za to. Na nas jest ta największa odpowiedzialność, jeśli chodzi o funkcjonowanie fundacji, ale wciąż czujemy dobre słowo i takie dobre spojrzenie naszej rady, z którą mówię. Spotykamy się zazwyczaj dwa razy do roku, informujemy ich o tym, co się u nas dzieje. Oni nam doradzają, w którą stronę można iść, gdzie są jakieś takie dobre przestrzenie, w których możemy się rozwijać, wnioski grantowe. Więc to jest taki podział. I ci oczywiście fundatorzy, no w naszym przypadku nie jest tak, że fundatorzy są w gronie rady. Oni powoływali kiedyś członków naszej rady.
Mm-hmm. Ale fundatorami są osoby prywatne w tym przypadku, czy to są...
Tak, to są osoby prywatne. To wszystko zaczęło się na studiach socjologicznych i osoby, które przez wiele lat były w zarządzie, są w gronie fundatorów. No bo jest to Agata Urbanik, Marta Szalonowicz-Kusz, Marta Ostrowska, Przemek Sadura, Anna Kordasiewicz. I to są osoby, które później w części tworzyły zarząd. Więc to nie jest też tak, że osoba fundatora to musi być osoba bardzo zewnętrzna, tak, która przekazuje swoje ciężko zarobione pieniądze na jakiś cel i później nie pojawia się w życiu fundacji. To tak nie musi funkcjonować.
Wspomniałaś o pieniądzach właśnie, no i to określenie fundator to też dość jednoznacznie brzmi. To rozumiem, czy to było, to jest też tak i czy to też zawsze jest tak, bo ty też masz doświadczenie pracy w innych fundacjach, że fundatorzy wnoszą wkład finansowy, czy mogą też wnieść tylko na przykład pomysł albo jakieś wsparcie, inne zasoby?
Tutaj nierozerwalnie z organizacją, jaką są fundacje, wiąże się pojęcie wkładu własnego od fundatora. To nie muszą być tylko i wyłącznie pieniądze. To mogą być też nieruchomości, na przykład, lub cenne ruchomości, ale to są...
Drukarka.
Na przykład, ale z tymi fundacjami, z którymi ja się spotkałem, to zawsze były środki pieniężne. To jest tak zwany kapitał początkowy. On nie jest nigdzie określone, ile musi zawierać. Trochę to sąd rejestracyjny ocenia później. I znam takie fundacje, których fundusz założycielski był 500 zł i takie, które był 1000 zł i takie, które... Nasz fundusz założycielski to było 5000 zł. tak? I kiedyś. I to jest tak, że jeśli na samym początku wspólnie razem z rejestracją fundacji rejestrujemy działalność gospodarczą, to tu się pojawia limit, że wtedy fundusz założycielski musi być minimum 1000 zł. Ale jeśli nie rozpoczynamy, to z tego zachęcam, żeby rozpocząć najpierw działania w fundacji bez zarejestrowania działalności gospodarczej, to ten fundusz nie jest określony. On może skutecznie wynosić 100 zł. Ale pamiętajmy, że jest to pewien rodzaj fikcji, tak? Bo z punktu widzenia ustawodawcy ten kapitał początkowy ma służyć temu, żeby fundacja mogła zacząć działania. I oczywiście jak sobie weźmiemy to 100 zł albo 5 tysięcy zł, to realnie to nie są środki, które na przykład pozwolą wam działać przez 6 miesięcy, tak? Na przykład opłacać ludzi, którzy pracują. To jest pewien symbol. Symbol dla sądu rejestrowego, że za tym idzie jakiś kapitał, czy osobowy, czy finansowy, że to nie jest tylko rzucony pomysł i zarejestrowana przy tym pomyśle organizacja, ale że ten fundator dał coś od siebie.
Mm-hmm. No widzisz, ja tak myślę o tych różnicach pomiędzy fundacją a stowarzyszeniem. Jak o tym powiedziałeś, to się okazuje, że my też mieliśmy jako stowarzyszenie kapitał początkowy, tylko tak tego formalnie nie nazywaliśmy. Mm-hmm. Bo również, żeby kiedy zdecydowaliśmy się wynająć lokal, złożyliśmy się w kilka osób, nie tylko z zarządu, żeby mieć pieniądze na pierwsze miesiące utrzymania tego lokalu, zanim zaczniemy pozyskiwać na to środki z zewnątrz. Ale różnica zasadnicza tutaj między fundacją a stowarzyszeniem jest taka, że brakuje tej czapki jakby takiej dodatkowej, to znaczy jest zarząd. Najpierw jest zebranie założycielskie, na którym wyłania się ten zarząd i jest drugim takim organem, jest komisja rewizyjna, która teoretycznie, można ją porównać w jakiś sposób do rady, bo ona też powinna, mówiąc kolokwialnie, patrzeć zarządowi na ręce i tam jest w skład komisji wchodzi też skarbnik, więc osoba odpowiadająca za finanse, no ale w praktyce bywa to różnie, znaczy to jest tak, że formalnie no to rada ma, czyli ten jakby odpowiednik rady, czyli komisja rewizyjna ma takie uprawnienia kontrolne, czy wyższe w stosunku do zarządu.
To, co jest myślę ważne, że w ustawie o fundacjach tak naprawdę nie ma obowiązkowego organu nadzoru. Wydaje mi się, że w stowarzyszeniach to jest obowiązkowy organ, a w przypadku fundacji wystarczy zarząd. To znaczy, to jest jedyny obowiązkowy organ, jeśli chodzi o funkcjonowanie fundacji w Polsce. To dobrze i źle, bo wyobrażam sobie, że takie początkowe grupy inicjatywne, które myślą o założeniu fundacji, to o wiele łatwiej im się zebrać po prostu w takiej sytuacji, kiedy grono fundatorów jest jednocześnie gronem pierwszego składu zarządu. My z punktu widzenia jakby doświadczenia wiemy, że ten powoływanie tego organu nadzorczego jest arcyważne na przykład dla grantodawców. No to pokazuje, że ktoś te działania fundacji kontroluje, że ktoś czuwa nad statutem. Zazwyczaj w gronie rad fundacji są osoby, które mają duże doświadczenie, które mają tytuły naukowe. To są osoby, które świecą też swoim autorytetem i potrafią pokazać na przykład grantodawcom, że ta organizacja jest sprawdzona, jest rzetelna. Tak, że wartości, którymi się posługuje, są ważne dla członków tej rady. Więc z tej perspektywy ja rekomenduję, jeśli chcemy prowadzić organizację pozarządową na serio, taką z perspektywą wieloletnią, rozwijającą się, też jeśli chodzi o rozwój finansowy, to warto pokazać grantodawcom, że nie pracujemy tylko i wyłącznie w gronie zarządu, ale że mamy jednak taki organ konsultacyjno-kontrolny.
Mhm. No w przypadku stowarzyszenia no to może być tak, że w zarządzie takie osoby już mają rozpoznawalne nazwiska czy pewien dorobek. To jest to, o czym na jednym z naszych webinarów mówiła Inga Janikowska-Liprzyc, kiedy zapytałam ją o to, jak świeżo powołana organizacja, która składa wnioski dotacyjne, w których często trzeba wykazać, a przynajmniej dobrze widziana jest współpraca i doświadczenie z innymi podmiotami, że takowe ma, I ona mu powiedziała, że no wtedy patrzy się na doświadczenie i współpracę tych osób w zarządzie. I to też ma jakiś sens. Okay. Natomiast rzeczywiście teraz, zastanawiając się nad tymi różnicami i podobieństwami, to chyba w przypadku fundacji jest to bardziej określone. To znaczy te ramy funkcjonowania są takie bardziej zdefiniowane, mam wrażenie. Stowarzyszenie jest bardziej jednak takim trochę pospolitym ruszeniem.
Znaczy gdzieś w takiej literaturze poradnikowej często pada takie zdanie, że jeśli masz ludzi, to załóż stowarzyszenie, a jeśli masz pieniądze, to załóż fundację. Ja coraz mniej się zgadzam z tym zdaniem, bo widzę po prostu stowarzyszenia, które funkcjonują bardzo podobnie, tak jak my funkcjonujemy jako fundacja. Ja często też powtarzam to, że no fundacji trochę bliżej do firmy, ale pytanie, czy to nie jest takie publicystyczne też, znaczy takie spojrzenie z zewnątrz, tak, że jednak ta działalność fundacji często się obiera na konkretnych osobach, tak, że rozwinięta jest działalność gospodarcza fundacji, że startujemy w przetargach, odpowiadamy na zapytania ofertowe, ale to już jest bardziej smaczek na poziomie tworzenia zespołu, tak, że pracując w ramach prawnych fundacji, skutecznie możemy wprowadzać w organizacji takie zarządzanie, które opiera się na partnerskich rolach współpracowników, współpracowniczek, tak, i tak jak myślimy o tej grupie inicjatywnej, grupie założycielskiej ze stowarzyszenia. To są właśnie osoby, które chciały razem działać i dobrze partnersko dzielą się zadaniami, rejestrują to, ale po prostu są grupą zapaleńców, którzy jakby dobrze im się pracuje w grupie i realizują cele dla nich ważne. To tak samo można działać w fundacji, tylko nazywając to inną formą prawną. Ja nie mam wrażenia, że fundacje są bardziej ustrukturyzowane. My też mamy bardzo dużą wolność, szczególnie, że w fundacjach takim arcyważnym dokumentem jest po prostu statut fundacji, który założyciel nadaje. I tam można bardzo wiele założeń wprowadzić. I nie jest to ograniczone żadnymi regulacjami związanych z ustawą o fundacjach. No, nawet ten przykład organów, tak, że jednak w fundacji tylko organ zarządu jest obowiązkowym organem na poziomie organizacyjnym. Z takich różnic pewnie są organy kontroli zewnętrznej. Także w przypadku fundacji fundacje podlegają pod konkretnych ministrów i w statucie też należy wpisać, pewnie patrząc głównie na cele statutowe fundacji, pod którego ministra fundacja będzie podlegać i to jemu co roku będziemy składać sprawozdania merytoryczne z działalności. Jeśli fundacja zajmuje się dużą działką edukacji w szkołach publicznych, to może warto, żeby tym ministrem był minister edukacji narodowej. Jeśli zajmuje się współpracą naukową z instytucjami akademickimi, to może warto, żeby to był minister nauki i szkolnictwa wyższego. Więc tu jest taka duża różnica, jeśli chodzi o organy nadzoru.
I to jest bardzo ważne. Znaczy, to o tym trzeba pamiętać, chyba, żeby się zastanowić, kiedy się powołuje fundację, pod kogo podlegamy, jak bardziej sprofilować nasz zakres działalności. Mówiąc o tym ustrukturyzowaniu, miałam na myśli to, że jednak w przypadku późniejszej pracy dobrze jest móc w jakiś sposób też wymagać, egzekwować pewne rzeczy na poziomie organizacji, bo jednak to wszystko się rozpłynie i że w przypadku fundacji oczywiście macie tylko jeden organ, czyli zarząd, ale jest też rada i fundatorzy, czyli to zarząd de facto odpowiada jeszcze przed kimś, no i przed właśnie wspomnianym ministrem odpowiednim do zakresu działalności. Natomiast w przypadku stowarzyszeń często jest tak, że później, kiedy ta pierwsza fala entuzjazmu wygaśnie, w działania angażuje się przede wszystkim zarząd, no bo czuje się odpowiedzialny. Natomiast no mamy też członków stowarzyszenia. Kiedyś to miało być takich członków założycieli, to 30 osób, teraz to jest 15 osób. Ale no, ci ludzie często wytracają, ponieważ nie, formalnie nie są do niczego zobligowani, to często ten entuzjazm wygasa i gdzieś się rozchodzą i tak naprawdę z tej grupy kilkunastu osób zostaje kilka.
Tylko znowu zastanawiam się, czy to nie jest teoretyczna różnica, bo oczywiście jak się spojrzy na model pracy fundacji, to powinno tak funkcjonować, czyli zarząd dostaje konkretną robotę przez powołanie przez radę, są wybrani konkretni ludzie, oni wykonują to swoje zadanie, kończy się im kadencja, mogą skończyć pracę, mogą też, no ale w takich kategoriach, że mają zadanie do wykonania. I potem odchodzi jeden zarząd i rada wybiera inne osoby, które przez kolejne 3 lata prowadzą fundację. Tylko że to jest teoretyczne podejście. Praktyczne podejście jest takie, że no to są wszystko też na poziomie znajomości, tak? Jeśli jakaś grupa inicjatywna czy grupa działająca wokół fundacji się wykrusza, to też nie ma nagle takiej sytuacji, że można doprosić kogoś z zewnątrz. Znaczy teoretycznie można, tylko pytanie, czy to jest sytuacja realna, że kogoś z zewnątrz, ogłoszenie o pracę do zarządzania fundacji, no pewnie zdarzają się takie przykłady, ale to wciąż, jeśli to źródełko aktywności i zainteresowania wygasa, to jest to zarówno zabójcze i dla stowarzyszeń, i dla fundacji. To znaczy nie ma po prostu wtedy komu pracować w takiej fundacji. Rada nie ma kogo powołać do pełnienia funkcji zarządu. Więc ja czuję, że to jest bardzo podobne, że to też wokół fundacji tworzy się jakaś grupa zapaleńców, osób, którym to jest zależy. I to jest, no, szczególnie jeśli to są fundacje niszowe, które nie zajmują się wszystkim, tylko mają swoją konkretną działkę, to jak nagle się okazuje, że jedna, druga, trzecia osoba decyduje, że będzie robić co innego w życiu, no to stajemy przed dużym problemem. To kto będzie zarządzał tą organizacją? I w przypadku Pola Dialogu był podobny problem, tak? Że właśnie przez 8 lat fundacja funkcjonowała w gronie zarządu złożonego głównie z fundatorów, fundatorek fundacji wpisanych do statutu, ale z czasem one zdecydowały, że będą w życiu robić coś innego, tak? I gdzieś stanęliśmy przed takim momentem, no to co teraz? Tak? Fundacja jest małą, nasza fundacja jest jakby, no nie jest ogromnym molochem i jak 3 osoby wypadają ze składu zarządu, to teraz kto powinien wejść nowy, tak? I wtedy się pojawiają się właśnie propozycje, że może któryś ze współpracowników, który pracował przy projektach, który jest zaangażowany, będzie chciał podjąć tę pałeczkę i prowadzić dalej zarząd. I tu jest dlatego to podobieństwo, że jak wśród tej grupy założycieli stowarzyszenia się osoby wykruszają albo zmniejsza się ich aktywność, to też nagle stoimy przed dużym problemem, no to komu, dla kogo my to robiliśmy? Kto będzie to prowadził dalej?
Mm-hmm. To może jest w ogóle temat na osobny webinar albo jakiś tekst. Co w takiej sytuacji robić pewnie na przyszły rok. A co ty byś polecał jako osoba, która miała do czynienia, no, głównie z fundacjami, ale też pewnie przyglądasz się, jak działają stowarzyszenia. Jeżeli ktoś chce zacząć, to która z tych form jest łatwiejsza, przyjaźniejsza w obsłudze, bardziej efektywna też, jeśli chodzi o pozyskiwanie później środków?
Znaczy ja osobiście jestem zwolennikiem fundacji, to znaczy to nie jest tak, że ja zupełnie nie działałem w stowarzyszeniach. Ja byłem w kilku grupach, w sensie zapraszano mnie do kilku grup właśnie takich założycielskich. No i niestety ze wszystkich mam paskudne doświadczenie. To znaczy, że w pewnym momencie, oczywiście to nie jest tak, że nie jestem demokratem, nie jestem zwolennikiem demokracji. Dla nas w Fundacji Pola Dialogu jest to arcyważne i wspieramy to na poziomie miasta. Ale no często, jeśli już dochodzi do zebrań grup założycielskich stowarzyszeń i jeśli to nie są osoby, które są naprawdę ze sobą powiązane, to dochodzi to albo kłótni, do jakichś przepychanek, kto będzie teraz prezesem, kto nie będzie przewodniczącym czy prezesem konkretnego organu stowarzyszenia. Więc ja mam takie doświadczenie, że jest to skomplikowane, że wymaga to też takich dodatkowych umiejętności związanych z tym, żeby ta grupa się ze sobą lubiła, żeby oni też wiedzieli, jakie mają zadania, żeby te zadania były jasne podzielone, żeby oni się czuli wciąż związani z tą organizacją. To jest niezwykle trudne zadanie, sobie tak myślę. Za to z fundacją, no jednak jest ta rola, jeśli czujemy, że coś dla nas, jako indywidualnych jednostek albo dla duetu jest ważne. Na przykład jest dla nas ważne, żeby studenci, studentki ASP dobrze wychodzili na rynek pracy. Jeśli mamy sobie taki cel i chcemy działać w tym konkretnym obszarze, to myślę, że skuteczniejsze jest powołanie fundacji, tak? Złożenie się na jakiś początkowy wkład, ten kapitał początkowy, tak, ten wkład statutowy i po prostu taką fundację powołać, bo to jest też o wiele łatwiejsze, jeśli chodzi o rozwiązywanie tych instytucji, tak, że trzeba pamiętać, że przy okazji stowarzyszeń to trzeba znowu zebrać te osoby, które mogą być nagle w różnych częściach świata, robić zupełnie różne rzeczy, a w przypadku fundacji, no to my powołaliśmy, my byliśmy u notariusza i my możemy zdecydować o rozwiązaniu takiej instytucji. Więc dla mnie taką bardziej instytucją easy, że to tak określę, jest fundacja.
Mm-hmm. A jak z pozyskiwaniem środków na działania? Łatwiej jest w fundacji? I w ogóle skąd pozyskuje się te środki?
My jako Fundacja Pole Dialogu z jednej strony prowadzimy działalność gospodarczą, więc współpracujemy z podmiotami publicznymi i prywatnymi, prowadzimy dla nich warsztaty, facylitacje procesów, odpowiadamy na zapytania ofertowe, bierzemy udział w przetargach, czyli wystawiamy faktury za nasze usługi. Często.
Od początku tak było, czy ta działalność gospodarcza się
od początku. I to jest jedna działka, która nie jest dla nas priorytetowa. Ona jest, bo często trafiają do nas takie oferty. Druga duża działka, która jest głównym fundamentem naszej działalności, to jest działalność statutowa związana z realizacją naszej misji, która jest zapisana w statucie. I w ramach tej realizacji misji bierzemy udział w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych, które ogłasza samorząd terytorialny, czy na poziomie gmin, powiatów, czy województw. Bierzemy udział w tych konkursach, piszemy nasze oferty, stresujemy się przed ogłoszeniem wyników, a jak już wygramy, to po prostu te oferty w ciągu roku, dwóch, trzech realizujemy. Więc to jest ten główny dział. Przyjmujemy też oczywiście darowizny i zdarzają nam się darowizny od osób prywatnych na realizację naszej misji. Więc to są jakieś takie główne obszary. Ja mam wrażenie, że obecnie dla grantodawców, w rozumieniu grantodawców prywatnych, i w rozumieniu jednostek samorządu terytorialnego, to już jest bardzo mała różnica, czy to jest stowarzyszenie, czy fundacja. Na jakby organizacje pozarządowe w takim rozumieniu ustaw w Polsce są teraz traktowane na równi, tak samo jak rejestrowe stowarzyszenia i tak samo jak stowarzyszenia, tak samo jak fundacje, więc tutaj tej konkurencji nie ma. Pytanie, czy ona się nie pojawia bardziej w obszarze starania się o międzynarodowe środki, że ten funkcjonowanie fundacji jest o wiele bliższe tym modelom zagranicznym, niemieckim, brytyjskim, jeśli chodzi o funkcjonowanie właśnie takich think tanków, instytucji obywatelskich, więc tutaj to podobieństwo prawne do fundacji z krajów anglosaskich może mieć wpływ na to, jak staramy się o środki zagraniczne, bo po prostu zagraniczni grantodawcy będą mieli łatwość w zrozumieniu, jak funkcjonuje instytucja, która jest w Polsce fundacją, niż taka, która jest stowarzyszeniem i która zawsze zawiera w sobie jakieś ryzyko zmiany warty, tak? Czyli jakiegoś takiego powołania walnego zgromadzenia członków i zmiany osób zarządzających. Więc to sobie myślę, ale tu na gruncie polskim to jak jesteśmy fajną, sprofesjonalizowaną organizacją, nieważne czy stowarzyszeniem, czy fundacją i że potrafimy się wykazać jakimś doświadczeniem naszym jako organizacji albo naszych członków, czy członków zarządu, czy członków stowarzyszenia, to mamy bardzo podobne, mamy takie same szanse na wygranie tych konkursów, na realizację zadań publicznych, czy na podejmowaniu konkretnych ofert od prywatnych podmiotów.
Wydaje mi się, że także na poziomie języka są różnice w postrzeganiu fundacji i stowarzyszenia, że kiedy wymawiamy nazwę fundacja, to brzmi tak bardzo dostojniej na pewno niż stowarzyszenie, kojarzy się już z takim ukonstytuowanym tworem poważnym, a stowarzyszenie brzmi bardziej jak dobrowolne zrzeszenie, jakaś taka grupa nieformalna, to walne zgromadzenie, które też jest takim organem, który decyduje o wyborze władz, no nie składa się z fundatorów, czyli osób, które gdzieś na początku miały konkretny cel, dla którego powoływały taki podmiot, tylko i które gdzieś tam czuwają jeszcze wciąż nad realizacją misji, ale z ludzi, którzy być może się często nie, na co dzień nie angażują w działalność stowarzyszenia, tylko się po prostu pojawiają na tym walnym raz do roku.
No pewnie. Ten język jakoś tworzy nam tę rzeczywistość. Jak przeglądam często wyniki konkursów, często na duże pieniądze, to częściej widzę fundacje przy tych dużych kwotach. Tak, coś w tym jest, że nie wiem, to może na różnym poziomie profesjonalizacji funkcjonować, ale znam też po prostu przykłady, które przełamują ten tabu. Ja znam masę, kojarzę masę fundacji, którym w życiu bym nie powierzył żadnych pieniędzy publicznych. Tak? Które są właśnie przez to, że jest to trochę łatwiejsza procedura i może to, że fundację może powołać jedna osoba, więc też na rynku jest bardzo takich fundacji na niby, takie, które powstały dla jakichś nieznanych celów, tak? Mm-hmm. Które gdzieś często powstały dla optymalizacji podatkowej firm. Różne rzeczy się zdarzają, tak? To jest patologia systemu i trzeba to podkreślić.
Częściej, przepraszam, to się zdarza niż ze stowarzyszeniem?
Myślę, że tak. Przez to, że jednak w stowarzyszeniu trzeba mieć osoby, trzeba zebrać te osoby. Nawet jeśli, no i też znam takie przykłady, że po prostu zbiera się tak zwane słupy i powołuje się stowarzyszenie, ale no, biorąc pod uwagę, że można mieć 500 zł i powołać fundację, pójść do notariusza i powołać fundację, zarejestrować ją bez problemu w kilka miesięcy, no to ten potencjał do nadużyć jest większy. I jak to mówię, to trzeba podkreślić, że to jest patologia, nie tak ten rynek fundacji funkcjonuje, a z drugiej strony znam stowarzyszenia, które naprawdę powstały z takich aktywistycznych grup, które teraz funkcjonują, realizują zadania publiczne, pozyskują duże pieniądze od jednostek, od instytucji publicznych, więc są zaufanym partnerem.
To jeszcze na koniec takie pytanie o pieniądze, to co wszystkich najbardziej interesuje. Skąd środki na zatrudnianie pracowników? Jak to się wypracowało w czasie? Czy to może też pochodziło z tego kapitału początkowego? I kiedy tak naprawdę jako fundacja zaczęliście zatrudniać? Bo to jest faktycznie, tak jak mówiłeś o tym, jak was zaklasyfikować, czy do średniej, czy do niewielkiej organizacji, to jest jednak już taki przejaw stabilności w działaniu, że można dawać na bieżąco pracę ludziom, a nie tylko dorywczo, prawda, przy jakichś projektach.
Tak. To jest tak, że u nas też się to zmienia z roku na rok, tak? My obecnie jesteśmy, no, też byliśmy w jakiejś takiej fazie, jesteśmy w fazie rozwoju i to nie jest tak, że my z dużą gronem osób z naszych stałych współpracowników, to są osoby, które współpracujemy w dłuższej perspektywie czasu, ale w ramach umów o dzieło lub umów o zleceń, tak? Oczywiście współpracujemy też w ramach umów o pracę, ale o tę stabilność jest niezwykle trudno, ją trzeba sobie wyrobić, tak? To jest jakiś element zarządzania finansami, funkcjonowania w tym świecie grantowym od jednego roku do drugiego roku i tę układankę, w tej układance niezwykle pomaga jednak rozwinięta działalność gospodarcza, to znaczy, że my mamy takie bezpieczeństwo, że na tym naszym koncie głównym, nie na kontach projektowych, są pieniądze, które nam służą pomocą w tym czasie bez projektów. Bo taki, biorąc pod uwagę te nasze przestawianki pomiędzy projektami, że zawsze są jakieś takie miesiące, dwa, trzy, pomiędzy projektami od grantodawców, z których głównie finansujemy nasze wynagrodzenia pracowników i współpracowników, w których trzeba przetrwać. Bo właśnie to jest element tej stałości funkcjonowania. To mówi o tym, że fundacja czy stowarzyszenie jest stabilne, jeśli pomiędzy projektami nagle z 8 osób nie robi się jedna osoba, tylko jesteśmy w stanie przeczekać do kolejnego dużego projektu, który realizuje nasze misje, bo to nie jest tak, że startujemy we wszystkich projektach tylko to, co naprawdę jest wpisane w naszą misję. I temu bardzo pomaga takie rokroczne zbieranie różnych zleceń prywatnych i gromadzenia tego zysku, tych środków na koncie głównym. My jako fundacja, oczywiście to nie jest tak, że działamy jak firma i te zyski możemy przeznaczać dla fundatorów rady czy dla członków zarządu. One zawsze służą na naszym koncie głównym do realizacji celów statutowych, do utrzymywania właśnie płynności zatrudnienia czy płynności współpracy z naszymi współpracownikami, współpracowniczkami.
A jak podzieliliście sobie rolę w zarządzie? To jest jeszcze jedna rzecz, o którą chciałam zapytać.
No na pewno w zarządzie, jak sobie myślę o takiej strukturze podziału zadań, to jest jedna osoba, która zajmuje się bardziej finansami. To jest ważna rola osoby, która czuwa nad budżetami wykonawczymi, też myśli o perspektywie finansowej w przód kilka lat, zna się na księgowości i na kadrach, współpracuje blisko z biurem księgowym, więc to jest jedna bardzo ważna funkcja, która tak naprawdę zajmuje głowę jednej osoby z zarządu. To nie jest tak, że inne nie mogą się na tym znać, ale ta jedna osoba powinna mieć wiodącą rolę. Druga, na pewno ja utrzymuję, że jedna osoba w zarządzie powinna być mieć głowę marzyciela. No nie, to jest jedna osoba, która ma łatwość w wymyślaniu pomysłów na nowe konkursy. No, jest osobą kreatywną, która powoduje, że z roku na rok mamy coraz więcej projektów.
My to nazywaliśmy mózgiem. Ja to nazywam mózgiem w odróżnieniu od ogarniacza, który zajmuje się bieżącymi sprawami.
Dokładnie. I myślę, że też dobrze mieć osobę w zarządzie z takimi kompetencjami trochę promocyjnymi, trochę myślenia o osobach współpracujących i pracujących jako zespołu, czyli taką osobę, która dba o atmosferę w zespole, która też się potrafi pokazać gdzieś na zewnętrznych wydarzeniach i powiedzieć coś o fundacji. I to są takie główne kompetencje, które tworzą dobry trzon do zarządu, tak? Tylko też trzeba pamiętać, że przy okazji średniej organizacji i małych organizacji, no jest tak, że jedna osoba musi być wielofunkcyjna. To jest tak, że jak myślimy sobie o jakichś takich podmiotach 30-40 osobowych, co zdarza się też na rynku fundacji, to wtedy tam można sobie tak, można mieć komfort dzielenia konkretnych zadań, tak? I że można mieć taką wąską ścieżkę, tak jak w korporacjach, a kiedy my pracujemy w 8 czy 9 osobowym zespole, to trochę każdy musi być od wszystkiego.
I to jest dobre na koniec, taka bardzo optymistyczna kwestia, dlatego że mimo, że prowadzenie i pracowanie w fundacji czy w stowarzyszeniu no, wiąże się jednak z dużym wysiłkiem i to nie są owoce, które przychodzą od razu, to jednak przy okazji człowiek się też uczy i nabywa tych kompetencji, których właśnie osoba nawet w innych polach swojej działalności mogą się przydać później. Nie tak jak osoba, która właśnie przechodzi tę ścieżkę w korporacji i cały czas odpowiada za jakiś jeden wycinek rzeczywistości, ale tutaj w pewnych momentach rzeczywiście musisz być każdym po trochu.
I to też jest i to podkreślam bardzo w pracy w fundacji, że to nie jest tak, że ktoś zapracuje na ciebie. To znaczy, ty też w ramach pracy w fundacji musisz ciągle myśleć o nowych projektach. Bo mówię, to nie jest tak, że mamy jakiś kapitał żelazny, kapitał zagraniczny, który sfinansuje twoje wynagrodzenie przez kolejne 4 lata. Jeśli ktoś nie będzie wykazywał takich zdolności do myślenia o nowych projektach, o szukania sobie przestrzeni do pracy w danej organizacji, no to po prostu nie będzie na niego środków. To jest też smutne takie podsumowanie, tak? Bo może nie tak to powinno funkcjonować, ale na poziomie praktyki funkcjonowania, prowadzenia średniej organizacji pozarządowej, no to ja wiem, że każdy po prostu musi dbać o tę swoją rolę w organizacji, myśleć o kolejnych, no i przez to się rozwijać, ale to jest też super z drugiej strony.
To jest ta praktyczna realizacja hasła zrób to sam.
Dokładnie.
Czyli NGO zrób to sam, tak jak nasz projekt, w ramach którego w tym podcaście rozmawiałam z Mateuszem Wojciaszkiem z Fundacji Pole Dialogu. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Dzięki. Thank you.